W studiu Jerzy Bielewicz, ekonomista. Dzień dobry. Wyjaśnimy, bo tu pojawia się nieścisłość. Poseł Tomasz Rzymkowski jest chory na grypę. Nic strasznego się Tomaszowi Rzymkowskiemu nie stało, a już Jerzy Bielewicz się martwił o pana posła.
Oj, ja nie wiedziałem, że jestem na antenie. Bardzo, bardzo przepraszam za tą stawkę.
Nie, byliśmy poza anteną. Teraz jesteśmy na antenie. Kredyty hipoteczne we frankach wracają jak bumerang. To tytuł pana felietonu na portalu w Polityce.
Problem dzisiaj na w gospodarce.pl też.
Problem, który zdaje się, że rząd chciał przeczekać i przemilczeć, a on się zamilczeć nie daje.
No a nie da się zamilczeć, dlatego że to jest taki porzucony bagaż, jakby na lotnisku wręcz, niebezpieczny, bo nie wiadomo, co się z nim stanie. Więc ten problem trzeba rozwiązać po prostu. Są ku temu i fachowcy, bo premier rządu jest też przecież doświadczonym bankierem. Jednak nie ulega wątpliwości. Wszyscy się zgodzą na to, że z tym, że ten problem kredytów hipotecznych we frankach, Szwajcach i tych tak zwanych kredytów, no bo nie są to kredyty, to jest taki produkt spekulacyjny, który można przyrównać do kredytów subprime ze Stanów Zjednoczonych. One się wywodzą zresztą z tego samego czasu, ten sam korzeń mają i przyczyniły się do kryzysu światowego.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, że pamiętajmy, że te kredyty udzielane poniżej dla osób, które nie miały takich możliwości, były przyczyną, czy jedną z głównych przyczyn kryzysu roku 2008.
No, dekada minęła. Warto też przypomnieć, że wtedy, w owym czasie, w 2008, można było dostać kredyt na wartość, na całe mieszkanie, nie tak jak teraz, że trzeba mieć pewien wkład własny, żeby dostać kredyt. Ba, można było dostać jeszcze kredyt na wykończenie tego mieszkania. Więc dawano te kredyty na lewo i prawo. Nie bez przyczyny, bo to bardzo, bardzo zyskowne dla banku, a bardzo, bardzo niezyskowne dla klientów.
Podobnie było z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, czy odnoszących się do franków szwajcarskich. Chętnie je bank udzielał, chętniej niż kredytów złotowych. Zachęcał, żeby taką właśnie formę kredytu w banku zaciągnąć. I teraz jest problem. Rząd, przynajmniej takie są nieoficjalne informacje posłów, myślał, że dobra sytuacja gospodarcza, podnoszący się złoty, niskie bezrobocie, dynamiczny wzrost płac załatwi problem i że te kredyty się spłacą i naturalnie problem przestanie istnieć, umrze śmiercią naturalną. Tymczasem, jak pan pisze w swoim tekście, mimo podniesienia Polsce ratingu, mimo to, że agencja FTSE Russell włączyła nasz rynek giełdowy do rynku 25 rozwiniętych gospodarek, to złoty spadł i znowu kredyty frankowe zaczynają być bolączką dla tych, którzy muszą je spłacać.
Dokładnie tak. No, należy tutaj zaznaczyć, że frankowicze, czyli ci nieszczęśliwcy, którzy kiedyś wzięli te kredyty, a teraz mają więcej do spłacenia często niż wartość mieszkania, że frankowicze powinni być wdzięczni temu rządowi, dlatego że właśnie ten scenariusz, który pan opowiedział, czyli dobry rozwój gospodarczy, zmniejszanie zadłużenia państwa, przyczyniło się w przekroju roku 2017 do stałego wzmacniania się złotego.
A teraz coś się stało, że złoty na wartości stracił?
No są to okoliczności zewnętrzne. No, napięcia na rynkach finansowych cały czas narastają. Nie maleją, tylko narastają. No, warto wymienić kilka z nich. W Europie to jest Brexit i włoski budżet ostatnio. Te Włosi są tym chłopcem do bicia w tej chwili, bo przedstawili budżet, który ma na celu podbicie wzrostu gospodarczego i tam od lat, dziesiątków lat właściwie ciągle parają się z niskim wzrostem gospodarczym, ze wzrostem zadłużenia. Już w tej chwili to jest ponad 130% PKB, więc olbrzymie zadłużenie, niższe zadłużenie niż wtedy, kiedy Grecja popadła w spirale zadłużenia, więc no jest to problem olbrzymi. Innym problemem są na przykład włoskie banki, ale nie tylko włoskie, bo też niemieckie. Do tego dochodzą ryzyka ogólnoświatowe, jak na przykład geopolityczne ryzyka, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyckiej, Jemenie, czy w Syrii.
Ale wydawało się, że kiedy polska giełda została włączona do tej grupy 25 dużych gospodarek, to będzie na takie wstrząsy znacznie bardziej odporna, że traderzy, czy wielki świat finansów powie sobie, Polska jest okej, okay. Polska to nie jest Turcja, to nie jest Rosja, to nie jest ten sam koszyk, to jest inna liga, więc jeżeli jest niepokój, to nie trzeba akurat z tego kraju uciekać, bo to jest kraj stabilny.
Ja myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki zgodzi się ze mną, że jedną z rzeczy, która jest inna niż na przykład w Czechach czy na Węgrzech, to są właśnie te kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i też zgodziłby się...
Ani forint, ani korona czeska nie odczuwają spadku, tak jak złoty.
Też, ale nie w takim stopniu. Nie w takim stopniu.
Są odporniejsze na te wstrząsy.
Analitycy potrafią przejrzeć przez te formalne strony i co prawda kredyty hipoteczne we frankach stanowią coraz mniejszą część aktyw sektora bankowego, bo to już 10 lat, prawda? Więc w stosunku do innych kredytów złotówkowych ich coraz mniej jest, więc ten sektor przetrwał ten moment największego ryzyka. Niemniej jednak jest to 150 miliardów złotych kredytów, milion ludzi wystawionych na ryzyko nie tylko walutowe, ale ryzyko stóp procentowych. A te stopy rosną na świecie w tej chwili, więc...
Fed je podnosi regularnie od ponad roku, cyklicznie. Polski Bank Centralny zapowiada, Rada Polityki Pieniężnej, że w tym roku jeszcze nas, on się kończy, co prawda, podwyżka stóp nam nie grozi, ale i w przyszłym na początku raczej nie przewidują, więc te stopy jeszcze w Polsce przez chwilę będą dość niskie, czy nawet nie dość, tylko najniższe w historii. Dlaczego rząd nie chce się zdecydować na jakąś ustawę frankową, na jakąś formę...
Powiem przewrotnie, bardzo przewrotnie powiem. Jeśli ten rząd chce dobry wynik zrobić w dużych i średnich miastach, to powinien jednak przeprowadzić ustawę frankową.
Pokazać pazury i pójść na zwarcie z sektorem bankowym? No bo to się...
Nie przesadzałbym z tym zwarciem. Sektor bankowy jest, równie dobrze wie, że to jest problem w ich bilansach, jak... Nie, to nie jest zwarcie, to jest rozwiązanie problemu, który, że tak powiem, został porzucony. Nie wiem, może tam był jakiś deal polityczny na samym początku. W każdym razie jest to sytuacja nienaturalna, a w tej chwili, ponieważ te ryzyka narastają, jest to dobry moment, żeby to załatwić. W szerszym kontekście.
Dla banków to będzie dobre, dla klientów to będzie dobre, dla całej gospodarki będzie to dobre, dla rządu będzie to dobre, no to najpierw dlaczego się tego nie robi?
Powiem dla złotówki. Naszą takim bogactwem jest polski złotych. Więc tutaj rząd powinien dbać o stabilność polskiej waluty we właściwy sposób i to jest takie zaniechanie, które może nas kosztować jako Polaków.
Dobrze, ale dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego premier Mateusz Morawiecki nie powie klubowi parlamentarnemu PiS-u, panowie, jest ustawa prezydencka w komisji, trzeba ją przyjąć jak najszybciej, a wiemy, że posłowie PiS-u potrafią szybko głosować.
Te ustawy, które tam są, one są raczej z korzyścią. Powstała ekspertyza, która jest bardzo dobrym wkładem, zamówił ją, nie wszyscy politycy zapomnieli o frankach szwajcarskich, zamówił ją senator Bierecki, szef Komisji Finansów Publicznych Senatu. No i to ona, ta ekspertyza napisana przez panią profesor Szelongowską z Szkoły Głównej Handlowej, pokazuje, jak inne państwa sobie poradziły właśnie z problemem kredytów frankowych. Bo wszyscy sobie niemal już poradzili.
W regionie.
Tak. Nawet Rumunia, gdzie tam Trybunał Konstytucyjny stanął naprzeciw ustawie, rozwiązaniu ustawowemu, to zrobił to na tyle późno, że właściwie te większość zainteresowanych zdążyła albo przewalutować, albo, uwaga, oddać te mieszkanie zakupione nieruchomości do banku, bo kredyt do spłacenia był większy niż wartość nieruchomości.
Czyli więc to taki amerykański system, że oddaje się klucze do drzwi i kredyt jest anulowany.
Panie Łukaszu, świetna uwaga. w tej chwili powinniśmy się zastanowić nad kształtem rynku mieszkaniowego. Na przykład ja postuluję od lat, żeby kredyty hipoteczne były na stałą stopę.
To jeszcze na koniec, jak taka ustawa powinna wyglądać? To powinno być przewalutowanie, tak żeby bank uznał, że ten kredyt jest złotowy i przewalutował go po kursie zaciągnięcia? Tak to powinno wyglądać?
No ja optuję właśnie za takim rozwiązaniem, ale dodałbym do tego inne rozwiązania dotyczące rynku mieszkaniowego. Proszę nie uciekać od tego tematu. Na przykład rynek zastawnych listów hipotecznych, który ciągle raczkuje. Ciągle te banki hipoteczne są raczej hipotetyczne, bo no tutaj ciągle niewiele się robi, żeby ten rynek zaczął działać dobrze.
Jerzy Bielewicz, ekonomista. Kiedyś prezes Fundacji Przejrzysty Rynek. Nie wiem, czy cały czas, czy to już przeszłość?
Nie, byłem prezesem Fundacji Przejrzysty Rynek, aczkolwiek nerw przejrzystości ciągle, jak pan widzi, we mnie jest.
To prawda. To możemy akurat potwierdzić. Jerzy Bielewicz był państwa gościem. Godzina 7:38. Studio Poranka Wnet, pani Michalina Żelazny z IPN-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obchodzimy stulecie niepodległości. Być może nie jest to tak hucznie, jakbyśmy wszyscy chcieli. Być może nie wszystkie pomysły władzy udało się zrealizować, ale IPN nie zapomina o setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przystanek, niepodległość, spacery. Co oferuje IPN dla osób, które chciałyby aktywnie świętować tą rocznicę?
Oczywiście. My jako Instytut Pamięci Narodowej nie zapominamy o tak ważnej rocznicy, jaka będzie się zbliżała wielkimi krokami w najbliższą niedzielę. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i my w sumie świętujemy już od dnia wczorajszego na całego, że tak powiem, ponieważ wczoraj przed południem w takiej bardzo radosnej, uroczystej atmosferze sam marszałek Józef Piłsudski otworzył przystanek Niepodległość w towarzystwie dzieci, w towarzystwie swoich żołnierzy z grupy rekonstrukcyjnej, w towarzystwie warszawiaków. Od wczoraj jesteśmy przystankiem Niepodległość. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich bez względu na wiek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przez cały tydzień aż do soboty wiele się u nas będzie działo. Będą różnego rodzaju spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne dla dzieci, dla dorosłych. Na przykład zapraszamy również na kurs nauki tańca, tańców z 20-lecia międzywojennego. I oczywiście zapraszamy również na poznawanie historii, tym bardziej tematów związanych z odzyskaniem podległości na terenie Warszawy poprzez spacery edukacyjne.
Ciekawe, czy jest możliwość, żeby się nauczyć tańczyć w 5 dni, bo tyle od 6 do 10 trwa, jak rozumiem, akcja, a po 10 co? Koniec przystanku Niepodległość?
Nie, ja powiem panu, że w tym roku jest olbrzymie zainteresowanie tematem odzyskania niepodległości. Praktycznie większość naszych zajęć, czy to stacjonarnych, czy właśnie tutaj zajęć na terenie miasta, gier miejskich, czy spacerów, są to tematy związane z odzyskaniem niepodległości. Nawet jeszcze wczoraj mieliśmy telefony od wielu wychowawców ze szkół warszawskich, nie tylko, z takim pytaniem, czy mogą jeszcze przyjechać na zajęcia poświęcone właśnie tej rocznicy. Niestety my już w tym roku nie mamy kompletnie żadnych miejsc, ale jeszcze po nowym roku ten temat oczywiście będziemy kontynuować, ponieważ należy o tym mówić, nie tylko od święta.
To dopada szczególnie, że ten cykl obchodów niepodległości potrwa do roku 23, jak dobrze pamiętam, po tak. Nowelizacji, tak żeby objąć tym świętem wszystkie walki o kształt granic Rzeczpospolitej, nie tylko ten jeden moment odzyskania niepodległości, ale cały bój, który trwał kilka lat przecież, zanim druga Rzeczpospolita się ukształtowała i wszystkie ostatecznie części, nie wszystkie, ale te, które weszły w skład państwa udało się do Polski przyłączyć. Dokładnie. Spacer edukacyjny. Czy jeszcze jest szansa, żeby osoba indywidualna, nie grupa, nie, nie ktoś, kto przyjeżdża z wychowawcą czy z nauczycielem, tylko żeby warszawiak mógł przyjść i takim spacerem się po stolicy przejść?
Oczywiście, jak najbardziej. My już dzisiaj zapraszamy wszystkich najmłodszych warszawiaków od 8 do 10 roku życia wraz z opiekunami na spacer rodzinny, który organizujemy w najbliższą sobotę, 10 listopada o godzinie 12:00, spacer śladami dziadka Piłsudskiego. Będzie to spacer, w trakcie którego najmłodsi poznają miejsca, które wiążą się z tą ważną postacią, miejsca, które na pewno codziennie mijają, a nie zdają sobie sprawy, jak one są ważne dla tej postaci i dla tej rocznicy.
To na koniec podkreślmy, gdzie osoba chętna, zainteresowana powinna się udać, gdzie jest strona internetowa, gdzie jest infolinia, a gdzie jest punkt zbiórki.
Już wszystko wyjaśniam. Jeżeli chodzi o ten spacer, przyjmujemy zapisy. Zapisy należy przesyłać na mój adres mailowy michalina.zelasny@ipn.gov.pl. Miejscem zbiórki będzie przystanek Niepodległość, ulica Marszałkowska 21/25 o godzinie 12:00 w sobotę 10 listopada. Spacer potrwa maksymalnie do 1,5 godziny.
Jeżeli ktoś nie jest dobry w szybkim zapisywaniu, to gdzie
jeżeli
może adres mailowy znaleźć?
Oczywiście wszystkie dane kontaktowe są na naszej stronie internetowej www.przystanekhistoria.ipn.gov.pl. Dokładnie, na stronie przystanku Historia.
Albo można pójść na ulicę Marszałkowską i tam się dowiedzieć.
Oczywiście, jeżeli ktoś spontanicznie będzie chciał do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy o godzinie 12:00 do przystanku Historia w sobotę.
Michalina Żelazny, przystanek Historia IPN, dziękuję.
Dziękuję również.
Bardzo, a my za chwilę właśnie do Święta Niepodległości przejdziemy z naszym kolejnym gościem.